Pieśń 22. Rzeź zalotników. Odys rozstał się w mgnieniu z żebraczym łachmanem. Wskoczył na próg wysoki z łukiem i kołczanem, w którym wiele strzał było na strzępionych pióry. Wysypawszy je u nóg, zagabł gachów z góry. A więc się już rozstrzygnie. Mamy bój stanowczy. Teraz cel mam, jakiego nie miał żaden łowczy. Zobaczę, czy weń trafię Febowi na chwałę, rzekł. I w Antinosa puścił gorzką strzałę. Właśnie gdy ten po czaszę złocistą, dwuuszną sięgał i już ją ręką chwyciwszy posłuszną, chciał do ust podnieść. Umrzeć ani mu się śniło. Któż by myślał przy godach, gdzie ich tylu było, by się tam ktoś odważył, choćby jak waleczny, zgotować mu los czarny i wtrącić w cień wieczny? Lecz Odys, weń zmierzywszy, trafił w samo gardło, że aż przez kark żeleźce na wskroś się przedarło. Czasza z rąk się wyślizła, gdy padał ukosem. I zaraz promień czarnej krwi buchnął mu nosem. Precz od siebie kopnęły stół drgające nogi, że się wywrócił. Misy zasłały podłogi, chleb i mięsiwo w kurzu brudnym się zwalało. Widząc gachy, jak padał, krzykiem izbę całą napełnili ze swoich, zerwali się stołków i przebiegając izbę od kołka do kołków szukali po wszech ścianach w zajadłym ukropie. Lecz ani jednej tarczy nie było ni kopie, więc grożąc Odyseja karali słowami: na złeć wyjdzie włóczęgo, żeś śmiał zadrzeć z nami, ale sztuka od razu, pójdziesz wnet do ojców za zabójstwo pierwszego z itackich mołojców. Żywot twój policzony, sępy cię tu zjedzą. Tak mu grozili w szale, bo iście nie wiedzą, czy zabił go umyślnie. Głupcy, ani marzą, że skrzydła bliskiej śmierci nad nimi się ważą. Na to Odys, przebiwszy źrenicą ich swoją: psy jakieś, myśleliście, żem poległ pod Troją, że nie wrócę, więc dalej rej wodzić po domu, z dworskimi dziewki płodzić rozpustę bez sromu i chociem żyw małżonkę moją bałamucić, jakby bogi nie mogły tych szaleństw ukrócić, jakby wam język ludzki mógł przepuścić płazem, lecz dosyć, wyrok śmierci padł na wszystkich razem. To rzekł, a blady przestrach ogarnął zbytniki, ten i ów rad by umknąć z tej zabijatyki. Sam tylko Eurymachos zdobył się na słowo. Jeśliś i tacki Odys, wracający zdrowo, słusznie karcisz za gwałty te nasze Achiwy, za te w zamku i włościach wyprawiane dziwy. Lecz sprawca tych bezeceństw przed tobą tu leży, Antinoj! On nas ciągle kusił do grabieży. Nie tyle o żeniaczkę widać mu chodziło, jak o większe, co z wolą kroniona nie było. Oto chciał on sam królem zostać nad Itaką, a syna twego sprzątnąć śmiercią ladajaką. Ma już na co zarobił. A więc zlituj, że się nad nami. Każdy chętnie, co porwał, odniesie. Za to, cośmy najedli, napili z twych stołów. Każdy ci przyprowadzi po 20 wołów, a dla zgody dołożym, co chcesz, miedzi, złota, póki cię nie zjednamy. Gniew twój nie dziwota. Dziko spojrzawszy, mądry Odysej mu na to: nie, Eurymachu, nawet spuściznę bogatą po ojcach mi tu znieście. I więcej, w dodatku, to i tak dłoń nie spocznie, póki do ostatku o każdą zbrodnię z każdym nie sprawię się gachem. Teraz macie wóz, przewóz. Bój na śmierć lub strachem ucieczka. A czy śmierci, który się wychwyci? Lecz żaden, myślę, wszyscy będziecie zabici. Tak mówił, a po ciele przeszło ich aż mrowie. Wtem jeszcze raz Eurymach do swych się ozowie. Bracia, u tego człeka nie zmacha się ręka, póki panią Kołczana i gładkiego łęka, póty słać będzie strzały ze lśniącego proga, aż wszystkich wytnie. Nurze, weźmy się do wroga, dobyć mieczy, stołami pozastawiać piersi, od strzał jego i hurmem wypadniem najpierwsi. Gdy go z progu i ze drzwi wypłoszyć się uda, wpadniem wtedy do miasta, z krzykiem dużo luda, on tymczasem za nami pośle strzał pośledny. Tak rzekł i zaraz dobył obosiecznym jedny koncerz i z podniesionym na Odysa bieżał z srogim krzykiem, a Odys właśnie co wymierzał łuk swój i w same piersi celował pociskiem, że aż w głębi wątroby uwiązł mu ze wszystkiem. Ręka miecz wypuściła. On sam runął krwawy przez stół i na podłogę pozrzucał potrawy z dwuuszną czaszą. Wił się, czołem tłukł po ziemi, w bólach konania kopiąc nogami obiemi. Zwalił stołek i oczy nocą się powlekły. Wnet też i Amfinomos wyskoczył jak wściekły przeciwko Odysowi z wzniesionym brzeszczotem, by go z drzwi wyparować, lecz Telemach lotem zabiegł mu w same plecy, pomiędzy ramiona wraził kopię, aż na wskroś pierś przedziurawiona. Padł jak długi o ziemię, uderzył czerepem, a Telemach uchodząc rozstał się z oszczepem zostawionym w kadłubie. Szło mu, aby który Achiw, kiedy swój oszczep wydobywał z góry, nie płatnął go albo też nie przeszył w natłoku. K temu jednym podskokiem był przy ojca boku i uskrzydlone słowa posłało mu chłopie. Ojcze, wnet ci dostawię pawęż i dwie kopie. Toż szlem, co by do czoła szczelnie ci przystawał. Siebie całkiem uzbroję, a i zbroi kawał zniosę dla Eumajosa i dla Filoitiosa. Daleko lepiej bić się, kiedy pierś nie bosa. Na to mu rzecze Odys, ćwik szczwany jak mało. Bierz i przynoś, dopóki strzał jeszcze zostało, aby mnie nie wyparła z progów ta gromada. Jakoż Telemachowi przypadła ta rada, bo pobiegł do skarbczyka, gdzie stały oręże. Tam wybrał 8 kopii i 4 pawęże. Toż szlemów miednych 4, zdobnych w końskie kity, i zniósł prędko do ojca, młodzian wyśmienity. Po czym w zbroję miedzianą sam oblekł się duchem, a za jego przykładem i wolarz z pastuchem w pełnej zbroi dokoła Odysa stanęli. Bohater zaś, dopóki strzał starczy, co strzeli, to powali jednego, tak, że w całym gmachu, gdzie spojrzałeś, to leżą kupą gach na gachu. Lecz gdy gniewnemu panu strzał brakło w Kołczanie, odstawił łuk i oparł go u drzwi, przy ścianie. Sam zaś nadział pawęże poczwórną na siebie i szlem włożył na głowę, doświadczon w potrzebie, co groźnie ogonami powiewał końskimi. Ręce uzbroił dwiema dzidy dwusiecznymi. Były tam w ścianie z boku jakieś drzwi wychodne, od których, jak to mają, mieszkania wygodne, szedł korytarz z zapartym wyjściem na podwórze. Tam więc Odys wyprawił, co rychlej na stróże, pastucha, by nikt nie mógł tamtędy wyjść z domu. Wtenczas to Agelaos do swoich rzekł: komu z was ku tym drzwiczkom jeno przecisnąć się uda, niech pobierze do miasta, skrzyknie dużo luda, już on ostatnią strzałę wystrzeli tymczasem. Na to koziarz Melantios bąknął mu nawiasem: o boski Agelaju, na nic ta robota, wychodzące na podwórz zbyt blisko są wrota, a i przejście do sieni ścieśnia się w czeluści, silny chłop niech tam stanie, nikogo nie puści. Lepiej pono, gdy zniosę oręże i zbroję z górnego skarbca. Nigdzie, takie zdanie moje, tylko tam je przechował Odys z Telemachem. Tak rzekł koziarz Melantios i ruszył z zamachem do górnych izb królewskich bocznymi wschodami, gdzie wziął tarczy 12 z tyluż oszczepami, więc i szlemów 12 zdobnych końską grzywą zniósł i pomiędzy gachy rozdzielił co żywo. Lecz Odysowi Serce zadrgało i łyty, widząc jak z gachów każdy stał zbroją okryty, a kopią wstrząsał. Ciężka zda mu się robota, jakoż do syna szepnął: najpewniej nie cnota, któraś to z dziewek dworskich, czy fortel koziarza tak im pomógł, że bitwa sroga nam zagraża. Na to mu Telemachos, młodzieniec roztropny: ojcze mój, jam popełnił tento błąd okropny. Nie winuj, że nikogo, jam drzwi od skarbczyka nie zawarł, co snać tknęło jakiegoś psotnika. Więc Eumajosie, śpiesz się, zatrzaśnij na rygle i uważ, czy niektóra z dziewek płata figle lub koziarz, bo do niego ta sprawka podobna. Kiedy tak między sobą gwarzyli z osobna, właśnie koziarz Melantios drugim już nawrotem szedł po broń do komory. Eumajos wnet otem wytropiwszy go, przybiegł do pana z nowiną. Cny Laertiado, mądry Odysie, patrz ino, ten łotr, co posądzamy wszyscy go o zdradę, znowu idzie do skarbca. Panie, dajże radę! Mam li go, jeśli złapię, na miejscu tam sprawić, czy też po wymiar kary do ciebie dostawić, aby za swe łotrostwa nałożył tu głową? Na to mądry Odysej takie rzucił słowo. Już to ja z Telemachem te gachów czeredy, choćby na nas jak biły, wstrzymamy od biedy. Wy zaś dwaj ręce do nóg zwiążcie mu na grzbiecie, a wtrąciwszy do skarbca, drzwi za się zamkniecie. Dopiero zadzierżgnąwszy o te pęta sznury, ciągcie łotra po słupie na belkę do góry, aby żył jeszcze długo, męczył się najsrożej. Rzekł im, a obaj słudzy rozkaz pełnić skorzy poszli na górę. Już on w skarbcu był przed nimi i w kącie grzebał między rynsztunki starymi. Oni zaś za odźwierki, obaj przyczajeni, czatowali nań. Gdy więc koziarz wszedł do sieni, w jednej ręce szlem pyszny trzymał, a tarcz w drugiej, która choć ją Laertes jeszcze do posługi za lat młodych zażywał, dziś z gratami leży, rdza ją zjada, a rzemień szwem sprutym się jeży. Więc nań obaj skoczyli, porwali za włosy, wlokąc po ziemi, chociaż krzyczał w niebo głosy, a zawlókłszy na ręce, nogi kładli pęty, w tył je łamiąc, bo rozkaz Odysa im święty. Robią, co im przykazał, silny powróz potem uczepili do pętów i na słupie lotem wyciągnęli koziarza pod belkę, co w szczycie. Eumajos wiszącemu urągał sowicie. Prześpi, że całą nockę tu sobie mój zuchu, zasłużyłeś na takim wyciągnąć się puchu. Pewnie złotopromiennej Eos nie zobaczysz, kiedy z morza wypłynie i gachów uraczysz jaką kuską na obiad. O, to ich posili. I tak go wiszącego w mękach zostawili. Sami się uzbroiwszy drzwi, zawarłszy za się, wrócili do mądrego Odysa na czasie. Bojem dyszących w progu czterech ich tam stało, gdy w izbie zbrojnych chłopów wiło się niemało, aż wtem się ukazała Pallada na jawie. Wykapany to mentor w głosie i postawie. Odys poznał boginię i rad mówił do niej: mentorze, ulubieńca, ratujże w złej toni, co równolatek z tobą, a zawsze przychylny. Że to była Atene, szeptał głos niemylny. Lecz w izbie straszną wrzawą zaszumieli gachy. Agelaos największe miotał na nią strachy. Mentorze, nie daj się zwieść Odysamowami, abyś w jego obronie miał toczyć bój z nami. Klniemy się, a przysiędzę, jak tusze dostoim, ojca z synem zabiwszy, to samo na twoim dokonamy kadłubie. Zacz się mieszasz butnie w rzecz nie swoją, za karę głowę ci się utnie. A tak mieczem wywlókłszy duszę z twego ciała, własne twą, jaka w domu lub gdzie tam została, rozdzielim między siebie z Odysa spuścizną. Ni twe syny, ni córki nam się nie wyślizną, ni się twoja małżonka w Itace osiedzi. Skończył. Palladę gniewa mowa tej gawiedzi, więc strofując Odysa, ostrym słowem rzekła: Odysie, siłaż z męstwem od ciebie uciekła? Ty, coś gwoli Heleny, z liliowym ramieniem lat dziewiątek się porał. Troi oblężeniem? Coś mężów pobił tylu? Coś swymi namowy obalił ów baszciasty grodziec Pryjamowy? Teraz wróciwszy do dom i dziedzicznej właści, miał, żebyś nie odeprzeć tej gaszej napaści? Zbliżno się, przyjacielu, stań tu, patrz, co zrobię. Czy mentor, syn Alkima, nieprzychylny tobie? Czy przestanie cię wspierać w walce z twymi wrogi? Rzekła, lecz mu nie zdjęła z serca całej trwogi o wątpliwy los bitwy. Zbadać chce bogini, czy Odys i syn jego mężnie w boju czyni. Jakoż znikła im z oczu, a kształtem jaskółka furkła i nad kominem siadła u przyczółka. Wtem Agelaj, szczuł gachów znów do rąbaniny. Z nim Eurynom, Amfimet, toż inni z drużyny, jak Peisandr, Demoptolem, Polibos, gracz wielki, każdy z nich strach, jak mężny, gotów do kropelki krew wylać, a o żywot bić się do upadła, bo innych gęsta strzała na ziem już pokładła. Do nich więc Agelaos mówił, by słyszeli: drużbo, ten człek ostatnią strzałę wnet wystrzeli, mentor ów czy chełpliwiec odbieżał go iście i on swymi sam tylko głównie trzyma w niście. Przeto nie wszyscy razem, rzucajmy kopije. Baczność wprzód sześciu rzuca. Czy który ubije Odysa i przy łasce Zeusowej dank zyszcze? Reszta nic, byle w niego utopić ratyszcze. Tak rzekł i naprzód owi, co wskazał, rzucili, lecz Pallas cel ich grotów po drodze omyli. Jakoż jeden przewiercił wskroś od drzwia świetlicy, inny drzwi przebudł z dobrze spojonej tarcicy. Owemu w ścianie uwiązł jesion ostro kuty, a tak kopiami gachów żaden z nich nie skłuty. Zatem Odys do swoich rzekł, niezłomny niczem: teraz, dzieci, z kolei my na bój zakrzyczem. Ciskać oszczepy w gachów, snać im dawnych zbrodni jeszcze mało, gdy na nasz żywot tacy głodni. Rzekł i razem oszczepy wypuścili celnie. Odys Demoptolema ugodził śmiertelnie. Telemach Euryada, Eumajos Elata zwalił kopią, a wolasz Peisandra rozpłata. I wszyscy ziemię gryźli na szerokim toku. Na to gachy w kąt izby uciekli w natłoku, a ci przypadłszy groty z trupów wyciągali. Gachowie znów cisnęli kopiami zuchwalej, ale Pallas Atenę zmyliła niektóre. I tak jeden w świetlicy o drzwiach zrobił dziurę, drugi przewiercił mocno spojone podwoje, inny w ścianie uwięził kutą włócznie swoje. Tylko Amfimet zmacał Telemacha w ramię. Ostrze ledwo na skórze zostawiło znamie. Toż Ktesip Pos w bark drasnął nad tarcz wystający pastucha i grot dalej poleciał warczący. Lecz drużyna, co twardo przy Odysie stała, znowu celne oszczepy na gachów posłała. Waligroda Odysej zabił Eurydama, Telemach Amfimeda. Kolej taka sama spotkała Polibosa, co legł z rąk pastucha, a wolasz Ktesippowi wywlókł z piersi ducha i tak mu urągając zawołał radosny: synu Politersesa, o junaku sprosny, nie będziesz więcej chełpią bawił się w głupocie, bogom zostaw ten język, wżdy silniejsi od cię. Masz wet za wet, pamiętasz, za podły gnat krowi, coś go to żebrzącemu cisnął Odysowi. Gdy tak przemawiał pastuch krętorogich wołów, Odys do Agelaja przyskoczył i w tułów wraził mu długi oszczep. Więc w Eunoryda Telemach rzucał dzidę i wpruła się dzida w sam brzuch, że aż na wylot ostrze przeleciało. Padł przodem i o ziemię tłukł się twarzą całą. Tymczasem Atenea wionęła pod stropem egidą ludobójczą i jakby ukropem zważyła serca gachów. Popłoch na nich pada, uciekają po izbie szkomo wołów stada, kiedy na nich rój bąków siądzie nielitosny i tnie żądłem, co bywa w dniach przy dłuższych wiosny. Ci zaś, jak krzywodziobe, szponiaste sokoły, gdy z gór lecą na ptactwo polować w padoły, ptaszęta spod obłoków przypadły do ziemi. Od tej łowczej pogoni są zabijanymi, trudna słabym ucieczka, trudny opór znowu, a człowiek się raduje z takiego połowu. Tak i oni, te gachy, goniąc w całej izbie, zabijali każdego. Czasem tylko w ciżbie jęk był głuchy, gdy czaszka zgrzytnęła zrąbana, a podłoga dymiła krwi strugą zalana. Wtem Leiodes do kolan Odysa się schylił, objął je i o litość żałośnie doń kwilił. Na klęczkach cię, Odysie, błagam, przebacz, że mi przecież nigdy tu w zamku słowy bezwstydnemi ni sprosnym czynem dziewki nie zhańbiłem żadnej. Owszem, w innych ganiłem ten narów szkaradny, gdy takowy płodzili. W nic poszły przestrogi, słusznie teraz za zbrodnie skarał ich los srogi, ale gdybym ja wróżbit, com nie krzyw niczemu miał paść, to już nagrody nie ma poczciwemu. Na to mu mądry Odys rzekł z iskrzącym wzrokiem: jeśliś tu między nimi był jakimś prorokiem, to często się zapewne modliłeś do bogów, bym nigdy do ojczystych nie mógł wrócić progów, abyś uwiódł mi żonę i płodził z nią dzieci. Przeto niech i na ciebie okrutna śmierć zleci. Rzekł i żylastą ręką na ziemi leżący podniósł miecz, co wypuścił był umierający Agelaj, i po karku ciął go cięciem dłuższym, aż łeb spadł, potoczył się i pomieszał z kurzem. Lecz Femios, syn Terpiosa, uszedł czarnej doli, co gachom przyśpiewywał zwykle po niewoli. Stał on w ręku trzymając swą formingę dźwięczną, tuż u drzwi tylnych walką miotany wewnętrzną. Czy ma wymknąć się chyłkiem i usiąść w pokorze pod ołtarzem Zeusowym stojącym na dworze, gdzie ongi Odys tyle żertwił woli ćwierci, czy też u nóg Odysa prosić się od śmierci? Wątpiącemu ta rada mądrzejszą się wyda, żeby po prostu upaść do nóg Laertyda. Więc formingę dłubaną postawił na ziemi między krużem a krzesłem z gwoździami srebrzystymi, po czym sam się rzucając do nóg gospodyna przepraszał, przysięgając, że nie jego wina. Na klęczkach, rzekł, Odysie, proszę cię za sobą, nie zabijaj mnie. Sam byś okrył się żałobą, gdybyś zabił pieśniarza, co ludzi i bogi opiewał. Jam samouk, Bóg wszczepił dar drogi w moją duszę, więc będę i dla cię miał pieśnię, jak dla Boga, a ino nie gub mnie tak wcześnie. Zapewne już Telemach, twój syn ci to mówił, żem tu nie wszedł do zamku, abym się obłowił, anim też z własnej chęci śpiewał do biesiady. Możniejsi przymusili i nie było rady. Słysząc to, Telemachos, świętą, natchnion mocą, wobec groźnego ojca przybiegł mu z pomocą. Stój, rzecze, on nie winien, nie podnoś nań miecza i Medona Keryksa ochroń, jego piecza czuwała tu nade mną od latek dziecinnych. Chyba by biedak zginął przypadkiem z rąk innych, może z rąk Filoitiosa poległ lub pastucha, lub twoich, gdyś tu w izbie wrzał jak zawierucha. Usłyszał jego mowę Medon, co ukryty pod stołkiem wraz z innymi nie został zabity. Odziany w skórę wołu, zarzniętego świeżo wylazł i to pokrycie zrzucił z siebie chyżo. Po czym do Telemacha przyskoczył, za nogi objął go i o litość zaklina na bogi. Otóż jestem, proś za mną, tyś dobra dziecina. Niech mnie gniewny twój rodzic mieczem nie zażyna. Wiem ja, że się na gachy burzy jego serce, bo go zdarli, a ciebie mieli w poniewierce. Na to mądry Odysej uśmiechnął się z lekka. Nie troszcz się, on twój Zbawca i twoja opieka. Wiedz, że o tym i ludziom opowiadaj innym, że złym być mniej pociechy, niźli dobroczynnym. A teraz idźcie sobie, ty z gęślarzem, oba w przysionek na dziedziniec, gdzie się wam podoba, póki po tej tu rzezi porządku nie zrobię. Skończył, a ci dwaj z izby zaraz poszli sobie i usiadłszy w dziedzińcu u stopni ołtarza. Oglądali się trwożnie, czy im śmierć zagraża. Odys tymczasem pilnie zamek przepatrował, czy się gdzie jaki żywy przed śmiercią nie schował, lecz wszystkich znalazł krwawym owalanych błotem, leżących na podłodze jak ryby pokotem, kiedy to z morskich toni na strome wybrzeże rybacy wielookie wyciągną więcierze. Porzucone na piasku ryby w morze rwą się, a ty je swym promieniem zabijasz, Heliosie. Podobnież też i w izbie trup przy trupie leżał, gdy Odys taki rozkaz synowi powierzał. Piastunkę Eurykleję co prędzej mi przyślij, abym jej to powiedział, co cięży na myśli. Pełniąc ojcowski rozkaz, biegł Telemach skory do Euryklei, skrobiąc we drzwi jej komory. Wstawaj, dobra babuniu, jako ochmistrzyni, co nad dworskimi dziewki ład trzyma i czyni. Potrzebna jesteś ojcu, spieszże się, starucho. Nie była na głos jego Eurykleja głuchą, bo zaraz się otwarły drzwi z chlubnej izdebki i wyszła za mułojcem, zbierając krok krzepki. Odysej, kiedy przyszli, kurzem i posoką okryty stał wśród trupów. Istny lew na oko. Kiedy to dumnie kroczy, zjadłszy w polu byka, z kudłów piersi, z warg obu czarna krew mu ścieka, a ślepia ogniem gorą. Takim był w tej dobie Odys, mając zbroczone ręce, nogi obie. Mamka, ujrzawszy trupy i tę powódź krwawą, chciała krzyknąć zdziwiona tą nadludzką sprawą, lecz Odys ją powstrzymał. W niewczesnej radości i staruszce te słowa powiedział w krótkości. Ciesz się w sercu, kobieto, lecz waruj się krzyków. To grzech cieszyć się głośno z biednych nieboszczyków. Sąd bogów już ich pobił, własne struły zbrodnie, bo po każdym człowieku deptali niegodnie, czy dobry, czy ladaco, bez żadnej różnicy. Przeto są ukarani, ciężko, swawolnicy. A teraz licz mi dziewki, wszystkie, co we dworze, ile skrewiło, ile uczciwych być może. Na to mu Eurykleja. Każesz, miły synku, więc opowiem ci prawdę, czystą, bez przyczynku. We dworze do 50 wszystkich niewiast liczą, które się w różnych pracach białogłowskich ćwiczą. Jak służbę robić doma i jak czesać wełnę. 12 z nich popadło w bezwstydy zupełne. I nie dość, że mnie, starej, posłusznymi nie są, ale nieraz na samą panią się podniesą. Wprawdzie syn twój już wyszedł z małego chłopięcia, wżdy matka nie pozwala takiego zajęcia, by rządził niewiastami. Lecz pozwól mi, panie, skoczę na górę przerwać małżonce twej spanie, które widno Bóg jakiś na oczy jej zsyła. Odysej ją powstrzymał. Odbyś nie budziła. Czekaj jeszcze i przyślij wprzód te dziewki do mnie, co dom mój zbezcześciły, żyjąc tak ułomnie. To jej rzekł, a piastunka wybiegła z świetlice, zganiać na pański rozkaz one służebnice. On zaś syna i obu pastuchów ku sobie przywołał i zagadał do nich w tym sposobie. Teraz trupy wynosić kobiety pomogą, a potem pomyć stoły i stołki hendogo mokrą gąbką, by ze krwi nie zostało śladu. A kiedy wszystko w izbach powróci do ładu, wyprowadzić mi z domu owe białogłowy i tam, gdzie szopa stoi, a okap zamkowy, pobić mieczem do nogi. Wywlec duszę z ciała, by im wiecznie z pamięci rozkosz wywietrzała pokątnie wyprawiana z tymi rozpustniki. Skończył. Wtem całą churmą wszeteczne podwiki weszły. W głos wyjąc, we łzach pływając obfitych, zaczęły z izby gachów wynosić zabitych i składać ich w przysionku warownego dworca kupą, jeden na drugim. Odys, by dozorca stał nad nimi, do pracy naganiał niemiłej. Potem dziurkowatymi gąbkami krew zmyły ze stołów i ze stołków. Podłogę komnaty trzeba było też czyścić, więc się do łopaty wziął Telemach z pastuchy. W trzech żwawsza robota, a dziewki wszystkie śmieci wyniosły za wrota. Owoż, gdy krwi wylanej nie było ni śladu, a cały dworzec pański powrócił do ładu, wyprowadzili z izby one białogłowy i tam, gdzie szopa stoi, a okap zamkowy, zapędzili w kąt ciasny, że nie ma sposobu wyjścia stamtąd. Telemach w ten czas rzekł do obu pastuchów: o, zaprawdę, miecza ani ruszę, zbyt on czysty na brudne tych przetecznic dusze, co mniej matce mojej umknęły dość sławy, a z gachami trzymały sojusz tak nieprawy. Rzekł i linę z okrętu, co miał dziób modrawy, jednym końcem przywiązał do słupa wystawy, a drugim do komina, wysoko, by one ziemi dostać nie mogły, będąc powieszone. A jak stado gołębi lub drozdów popadnie w sidełka, w gąszczy, chaszczów zastawione zdradnie, gdzie na noc dążąc smutne znajdują łożysko, takiej zonych niewiast było widowisko, kiedy jedna przy drugiej i głowa przy głowie wisiały tam na linie, jak owi ptaszkowie, każda z sznurkiem na szyi, zduszona cichutko, coś nogami zadrgawszy w powietrzu, lecz krótko. Potem i Melantiosa, koziarza, przywlekli, ostrą miedzią usz dwoje i nos mu odsiekli. Toż wyrwawszy część wstydną, psom cisnęli w gardła. W końcu na rękach, nogach złość się ich wywarła. Omywszy sobie ręce i nogi zjuszone, szli na dworzec Odysów, bo dzieło skończone. Właśnie Odysej mówił Euryklei starej: przynieś siarki, co klątwę odczynia i czary, toż ognia bym wykadził komnaty, a razem powiedz Penelopei, za moim rozkazem, by się spieszyła tutaj z pannami dworskimi, a i drugie niewiasty niech stawią się z nimi. Na to mu Eurykleja, piastunka sędziwa: dobrze, mój synu, mądrość przez cię się odzywa, lecz wprzód trzeba by chlajnę i płaszcz przynieść dla cię, byś się dłużej nie świecił w tym podartym gracie, jeszcze tu na komnatach. Zgorszenie nie lada. Na to jej Odyseusz mądry: słuszna rada, lecz wprzódy niech mi ogień rozpalą tu duży, rozkazał. Eurykleja pilnie panu służy, przyniosła ognia, siarki i Odys dokoła kadził w izbie, w przysionku, w całym dworze zgoła. Staruszka, pamiętając rozkaz Odysowy, szła na górę zwoływać wierne białogłowy, które się wysypały z pochodniami w ręku, obstępując Odysa wśród szlochu i jęku, powitań dłoń ściskając, a po głowie twarzy każda go serdecznymi całunkami darzy, że aż mu z rozrzewnienia na płacz się zebrało. Serce Odyseusza każdą z nich poznało.